pomagać tam, bo to jest ogromny dom misyjny, który ma służyć całej Europie i zwrócono się do nas, żebyśmy też kogoś wysłali, szczególnie chodziło o elektryków, no i Mariusz jest znanym elektrykiem, więc no, pojechał tam, nie wiem, na miesiąc czy na dwa, ale serdecznie dzisiaj przysłał SMS, że serdecznie cały Kościół pozdrawia. Dobrze, a teraz przy dźwiękach kolejnej pieśni posłużymy naszemu Bogu naszymi finansami również. Powstańmy.
Są tutaj na tym miejscu pewne osoby, które myślą sobie, czy to prawda, co oni tak wszystko mówią, co śpiewają? Czy to prawda? A mówi Pan, zastosuj moje słowo, przyjdź do mnie i przekonaj się. I nie bądź niewierny, a wierz. Po to był Tomasz, żeby dotknął i uwierzył. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Mam świadectwa wielu osób z więzienia. Pomimo więziennych murów czują się wolnymi. Przez lata się gryźli z własnym sumieniem, nie mogli sobie darować tego, co zrobili. Ale tylko w szczerej modlitwie do Boga, do Jezusa, aby ich uwolnił od tego i wyznali swoją winę, przyjęli przebaczenie w szczerej modlitwie i dzisiaj radują się, mówią, jesteśmy wolnymi pomimo tych murów, które nas otaczają. Taki jest nasz Pan. Nie jest to wymysł człowieka spisana Biblia. Tak, człowiek ją spisał, ale inspiracją do tego spisania był Duch Święty. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że otworzyłeś nam umysły, którzy przyszli do Ciebie w taki szczery sposób, wyznali swoje winy, przyjęli przebaczenie. Ty otworzyłeś umysły. Tak było też ze mną, z każdym jednym, który tu jest. To nie fanatyzm, to jest prawda. Chwała Ci. Chwała Ci, Jezu, za Ducha Twojego Świętego, któregoś nam dał, aby nas prowadził, strzegł, do nas mówił, a także prowadził do domu Ojca. Chwała Ci. Dziękuję Ci za wszystkich ofiarodawców. Błogosław, Panie, wszystkich, aby mieli co dawać. Panie, aby to słowo, które powiedziałeś, dajcie, a będzie Wam dane, też spełniło się, a ono się spełni. Tylko musimy zaufać, zaufać, jeszcze raz, zaufać z całego serca. Amen.
W jakim świecie żyjemy, to wiemy dokładnie. Oprócz tego, że Kościół jest oazą, gdzie można się skryć niejako przed grzechem, chociażby, który jest tam na zewnątrz, przed wszelkiego rodzaju pokusami, to wiemy, ale to jeszcze za mało. Potrzebujemy też no, właściwej postawy, właściwych przekonań, właściwego rozumienia rzeczy, właściwych poglądów. Oczywiście, gdybym zapytał tutaj każdego po kolei, jaki ma pogląd na jakiś tam temat wydarzeń, które się dzieją w Polsce czy na świecie, to myślę, że co najmniej na dany temat otrzymałbym z 10 różnych poglądów, z 10 różnych przekonań, 10 punktów widzenia. Co najmniej 10, może i więcej. No i dobrze, zostawmy różne przekonania polityczne czy inne, ale co mam na myśli? Mam na myśli, że żyjemy w świecie, w którym każdy mass media czy każdy rodzaj informacji, każde źródło informacji pragnie przyciągnąć naszą uwagę, chce nas przekonać do swojej optyki, chce zawładnąć naszym umysłem, no i oczywiście wtedy naszymi przekonaniami. Słowo Boże tymczasem nie tylko, że nas zachęca, ale wręcz mówi do nas, nakazuje nam, abyśmy nie byli chybotliwi, abyśmy mieli właściwe pojmowanie rzeczy. Więc jest to pewien nakaz o naszej higienie wnętrza, higienie naszego umysłu, o którą musimy zadbać. Żeby mieć to właściwe pojmowanie, no to już troszeczkę wspomniałem przy okazji Wieczerzy Pańskiej, skąd może być źródło naszego właściwego pojmowania rzeczy, które się dzieją na zewnątrz. Pamiętajcie, że Słowo Boże mówi w pewnym miejscu, abyśmy nie dali się zwieść, gdyż w ostatnie dni przyjdą różni nauczyciele, różni głosiciele i o tych różnych głosach słyszymy i w internecie, i gdzieś tam, i w telewizji również, i w różnych miejscach słyszymy różne opinie, różne głosy i często sami nie wiemy, jak mamy się ustosunkować, co mamy na dany temat myśleć. Dlatego uważałem, że ten temat jest dla nas jako chrześcijan bardzo ważny. Oni tam w świecie mogą się dzielić na prawicę, na lewicę, na konserwatywne, na liberalne, na pro takie. Niech oni tam sobie. Ale my jako dzieci Boże powinniśmy mieć taką w miarę jasne spojrzenie, oparte nie na tym, co tam mówią na zewnątrz, tylko na innych źródłach informacji, na innych podstawach, aniżeli tam, jak to się dzieje w świecie. Chrześcijanie właśnie mają taką niesamowitą sposobność, aby być przynajmniej pół kroku do przodu przed ludźmi tego świata, bo Pan Bóg nie tylko ostrzega, abyśmy nie dali się zwieść, ale też daje nam do ręki materiały, daje nam do ręki narzędzia, którymi możemy się posługiwać, żeby mieć więcej światła, aniżeli tam na zewnątrz. Oczywiście nie będziemy doskonali w naszej informacji, nie będziemy doskonali w naszym pojmowaniu świata, ale będziemy mieli określony kierunek, będziemy mieli fundament, na którym możemy stanąć, będziemy mieli źródło, z którego będziemy mogli czerpać. Kilka źródeł. I chciałbym właśnie o tym dzisiaj pomówić, gdzie mamy czerpać nasze światło w odróżnieniu od tego świata. Nie możemy mówić tak, jak mówi świat. Nie możemy reagować tak, jak reaguje świat. Nie możemy uważać pewne rzeczy, czy patrzeć na pewne rzeczy tak, jak właśnie patrzy świat. Tutaj musimy się różnić. To nas musi odróżniać. To właściwe pojmowanie rzeczy musi nas wyróżniać. Dlatego Słowo Boże konkretnie o tym do nas mówi. Na początek list Jakuba, drugi rozdział. Czytajmy od 8 wiersza. Jakuba, drugi rozdział od 8 wiersza. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, czyli prawo, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Na co chcę zwrócić uwagę? Na to, że naszą drogę życia wyznacza od chwili naszego nawrócenia coś innego niż rzeczy, które wyznaczały naszą drogę do chwili naszego nawrócenia. Mianowicie Słowo Boże, Prawo Boże. Boże wymagania muszą nam być znane, a my jesteśmy zobligowani, aby te Boże prawa przestrzegać. Boże prawo. Więc Biblia musi być nam znana i to Boże prawo wyznacza nasz sposób pojmowania wielu rzeczy. W takich podstawowych zauważamy, że czasami chrześcijanie w takich podstawowych wręcz sprawach mylą się, czy robią niepotrzebne, niepotrzebne pomyłki. I mam wrażenie, że za mało jeszcze znają Pismo Święte, za mało wczytują się w to Pismo Święte, za mało traktują je poważnie, właśnie to Pismo Święte. Więc w przyszłości, gdy ta bitwa o umysł człowieka, gdy ta wojna informacyjna przybierze na sile, każdy może stać się ofiarą. I ty też jako chrześcijanie możesz stać się ofiarą, jeżeli Słowo Boże nie będzie, absolutnie nie będzie wyznaczać twojej ścieżki myślenia i twojej ścieżki rozumowania, pojmowania, reagowania na wszystko, co się wokół nas dzieje. Więc nie ma dla nas jakby alternatywy do słowa, do czytania i znajomości Słowa Bożego. Nie ma dla nas innej drogi, jak tylko właśnie zagłębienie się jeszcze bardziej, niżeli wcześniej, w to Boże Słowo, by je rozumieć i realizować Boże zamierzenia i Boże drogi dla człowieka, szczególnie dla człowieka Bożego. Czyli dla ciebie i dla mnie. Boże prawo jest tutaj zapisane, ono musi być przez nas znane i Boże wymagania wtedy będziemy w stanie wypełniać. Dalej, kolejna rzecz, kolejny instrument, który kształtować będzie nasze właściwe przekonania, nasze właściwe rozumowanie. To Ewangelia Jana, 8 rozdział. Otwórzmy, jeśli ktoś potrafi szybko otworzyć. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Od 7 wiersza do 11. A gdy go nie przestawali pytać, go, czyli Pana Jezusa, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczytając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt się nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Jak i to instrument, który mamy używać, instrument, przez który Pan Bóg pragnie nas wychowywać, kształtować nas, nasze postawy, nasze poglądy. 99 wiersz. A gdy oni usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim. Nasze sumienie, twoje i moje sumienie. Jest to instrument niesamowity, Boży instrument włożony w każdego człowieka. Nawet i ten, który jest niewierzący, jak my to określamy, niewierzący, ma sumienie. Ludzie w świecie, każdy ma sumienie. A szczególnie wrażliwi na ten instrument zwany sumieniem mają być właśnie chrześcijanie. Rzymian, 2 rozdział. Od 7 wiersza. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tym zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk padnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała, cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze. Najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też zginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, i teraz uwaga, dowodzą też oni, czyli poganie i uczynki, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Sumienie. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Taki mały instrument włożony w każdego człowieka, który się nazywa sumieniem. I to sumienie może człowieka uchronić przed złem. To sumienie dobrze, jeśli jest wrażliwe, wrażliwsze, najwrażliwsze. Im wrażliwsze, tym lepiej, tym trudniej będzie takiemu człowiekowi popełnić zło i zgrzeszyć. A człowiek wierzący powinien być człowiekiem, który ma właśnie to sumienie najwrażliwsze, bo jest odrodzony, wszystko jest w nim odrodzone, odnowione, także i sumienie, albo przede wszystkim sumienie. Ten Boży fragment w każdym człowieku. Czasami ludzie pytają, a jak człowiek będzie osądzony, ten tam właśnie gdzieś w puszczy, poganin, gdzieś buddysta, gdzieś do którego nigdy Ewangelia nie dotarła, który nie miał możliwości usłyszeć Ewangelii. Jak on będzie sądzony? Jak Pan Bóg takiego człowieka osądzi? Przecież Ewangelia do niego nie dotarła. On nie miał możliwości opowiedzieć się za albo przeciw. A właśnie w ten sposób. Ponieważ prawa zakonu Bożego są zapisane w jego sercu, czyli w jego umyśle, w jego sumieniu, to według tego zakonu Bożego, który jest włożony w każdego człowieka, także i ten poganin będzie sądzony. Jego uczynki zaprowadzą go albo na lewo, albo na prawo. Problem jest taki, że to sumienie działa różnie. Działa mocniej, działa słabiej, albo nawet w ogóle może nie działać. Można sumienie stępić i wtedy ono prawie zupełnie nie działa i nie przekazuje tych Bożych sygnałów do człowieka. Nie alarmuje człowieka, że porusza się w niewłaściwym kierunku, że zaczyna robić rzeczy, które Bogu się nie podobają albo są dla niego wręcz obrzydliwe. Dbałość właśnie nasza o nasze sumienie. Więc kształtować, gdy słyszymy nasze sumienie, gdy ono coś do nas powie, gdy nas alarmuje, to jest to znak najprawdopodobniej z góry od Pana Boga, który szczególnie jest używany wśród ludzi wierzących, że trzeba się zatrzymać, że coś trzeba zostawić, że trzeba pewne rzeczy zatrzymać i pobiec w inną stronę. To druga rzecz. Trzecia rzecz. Jana, trzeci rozdział, 16 wiersz do 20. Jana 3, 16, to już wiemy, możemy powiedzieć na pamięć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I dalej. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym sąd polega, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Są ludzie, którzy nie chcą się nawrócić i nigdy się nie nawrócą, bo uciekają od światłości, którą jest Chrystus. Nie chcą uwierzyć, bo musieliby coś w swoim życiu zmienić, musieliby z czegoś pokutować, musieliby okazać skruchę, musieliby jakąś krzywdę naprawić, uniżyć się. a nie każdy jest na to gotowy. Dlatego choć Chrystus na ten świat przyszedł i ta światłość, którą jest Chrystus, oświetla, oświeca i oświetla każdego człowieka, to nie każdy chce radować się tym światłem, cieszyć się tą światłością, którą jest Chrystus. Wielu jest takich, którzy uciekają od tego światła. Gdzieś chcą schować się, żeby to światło nie miało na nich wpływu. Jezus Chrystus ma być tą... Jezus Chrystus, jego światłość i jego prawa, które on głosił, jego postawa, którą widzimy, to ma być dla nas przykładem do naśladowania. To ma być siłą, którą kształtujemy swoje przekonania. A jeśli ktoś tego nie chce, jeśli ktoś od tego światła ucieka, jeśli ktoś nie chce przyznać Chrystusa swoim Panem, nie chce złożyć przed Nim hołdu i uznać Go swoim Panem, no to będzie uciekał do końca swojego życia w ciemność i ta ciemność ostatecznie go na wieki ogarnie. Dalej. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Kolejny instrument, którym kształtujemy siebie, nasze postawy, nasz sposób rozumowania, widzenia świata, nasze poglądy, nasz ogląd rzeczywistości, sytuacji, które się dzieją wokół nas. 16 rozdział Ewangelii Jana, od 7 wiersza do 13. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Ten wspaniały Duch Święty, dzisiaj właśnie o nim też czytaliśmy, który otwiera zmysły, który pozwala rozumieć właściwie nie tylko Pisma, ale także i okoliczności, także i świat, w którym żyjemy, pozwala nam właściwie rozumieć. To jest właśnie to światło z góry, od Boga i nikt nie może nas omamić, nikt nie może nas zwieść, gdy mamy w sobie to światło. Światło Ducha Świętego. Dlatego zachęca nas Słowo Boże, abyśmy dbali o to, by być zawsze pełni Ducha Świętego. A wówczas będziemy mieli to światło. Nawet ta gospodyni domowa, która nie ma zbytnio czasu, żeby zajmować się wsłuchaniem się w wydarzenia, które są w świecie, która nie ma możliwości, żeby ocenić według wiadomości w telewizji na przykład, kto ma rację, a kto nie ma racji, wyrobić swoje własne zdanie. Nie ma takiej możliwości, bo nie ma na to czasu. Nie jest obyta w tym. Ma możliwość właściwego rozumienia świata i rzeczy przez Ducha Świętego, który ma w niej mieszkanie. Poprzez Ducha Świętego, który jest w niej i który ją poprowadzi. I nagle w oka mgnieniu ona będzie rozumieć. Będzie rozumieć, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz i co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Dzięki Bogu za tego wspaniałego Pocieszyciela, Ducha Świętego, który nam jest dany. I kolejna rzecz. Efezjan, 5 rozdział. 5 rozdział od 8 wiersza do 11. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Ale je raczej karćcie. Co chcę przez to powiedzieć? Że Pan Bóg używa przykład innych wierzących, którzy patrząc na nas, słysząc, co mówimy, widząc nasze życie, mogą czasami do nas podejść i nam zwrócić uwagę. Albo nawet skarcić. O tego właśnie jest Kościół, pastor, starsi, liderzy, aby ktoś mógł, przypatrując się nam, podejść i powiedzieć nam coś, pewną uwagę, zwrócić nam pewną uwagę, że pewne rzeczy rozgrywamy nie tak, jak powinniśmy. To jest też działanie Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego, gdzie On używa innych braci i sióstr, aby nas nakierować, aby nas skorygować. I dalej. Hebrajczyków, 12 rozdział. Od 4 wiersza. Hebrajczyków 12, od 4 wiersza. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Ciekawy werset w ogóle. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i głoszę każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni dla naszego dobra, to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie też ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Tak więc czytamy o tym, że nasz Pan zajmuje się nami bardzo intensywnie. Traktuje nas jako swoich synów, swoje córki. I widać to nie tylko w tym, że nam błogosławi. Chętnie lubimy, kiedy nam błogosławi, swoje modlitwy, odczuwamy Jego obecność, cudny nasz Pan, wspaniały, super. Ale także i przez to widzimy, że jest naszym Ojcem, gdy nas kara, gdy nas karci. Niestety nie jesteśmy doskonali i raz po raz w czymś zawinimy. Czasami coś zrobimy nie tak, jak powinniśmy, nie tak, jak należy. Czasami wręcz bezczelnie przestąpimy Boże prawo w naszym życiu i wtedy, jeżeli po raz kolejny to zrobimy, musi przyjść reakcja z nieba. Musi Ojciec zareagować, bo inaczej nie byłby naszym Ojcem. Gdyby nas nie karał, nie karcił, tak jak robili to nasi ojcowie ziemscy. Tak więc Pan działa w swoim Kościele, wobec swojego ludu i kształtuje naszą postawę, kształtuje nasze ścieżki, nasz sposób myślenia, sposób działania właśnie poprzez takie najzwyklejsze karanie i karcenie. Jeśli to się zdarza w naszym życiu, a może się zdarzyć, nawet musi się zdarzyć, to nie słabiejmy z tego powodu, nie traćmy wiary, ale zobaczmy, co my zawiniliśmy, co my mogliśmy zawinić i po prostu, jak mówi Słowo Boże, postańmy, zróbmy tę poprawę, zróbmy tę korektę w naszym życiu I dalej możemy radować się słońcem Bożej miłości w naszym życiu. Tytusa, pierwszy rozdział, 9 wiersz. Kolejny instrument, kolejna możliwość kształtowania naszej postawy. Pierwszy rozdział, 9 wiersz. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Jest głoszone Słowo Boże, tutaj z tego miejsca. Czasami jest to ostre Boże Słowo. Czasami jest ono o miłości Bożej, czasami są proroctwa wspaniałe i to jest no, taki najlepszy kawałek tego tortu. Ale czasami to słowo musi być napomnieniem, jak tutaj przeczytamy. Czasami kaznodzieja musi sięgnąć po frazę, która brzmi po polsku: karć grom, napominaj. Więc i tak też będzie. Więc wiernie głoszone Boże Słowo Boże, wiernie głoszone Słowo Boże czasami będzie napomnieniem, aby zdrowa nauka była w naszych sercach, abyśmy z jednej strony umieli tym słowem nabytym dać odpór tym, którzy nie lubią zdrowej nauki, a z drugiej strony, abyśmy byli napomnieni, gdy napomnienie musi być przekazane. Wiernie głoszone Słowo Boże w Kościele to jest skarb. Ale czasami to wiernie głoszone słowo to jest też napomnienie. I na koniec Judy, list Judy, 14 rozdział, 14 wiersz, druga połowa 14 wiersza i do 19. Judy, ostatnia księga, bardzo ciekawa księga. Tam każdy werset jest warty studiowania cały dzień chociażby, albo tydzień. List Judy, to jest ostatnia księga przed objawieniem, już mówiłem, tak? Druga połowa 14 wiersza i do 19. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Mowa o powtórnym przyjściu Pana. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, które się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są tu ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiał do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Więc gdy przyjdzie Pan, wiele rzeczy zostanie postawionych z powrotem na swoje miejsce. Gdy przyjdzie Pan, dobrzy otrzymają nagrodę, a źli otrzymają karę. Gdy przyjdzie Pan, a to jest to wydarzenie, za którym powinniśmy tęsknić i o które powinniśmy modlić się. Przyjdź, Panie Jezu. Czy tęsknimy, czy modlimy się? I w związku z tym, jeśli tęsknimy i modlimy się i chcemy tego wydarzenia, jakby zobaczyć naszego Pana, by On wynagrodził nam nasze starania, nasze wysiłki. Jeśli tego chcemy, to będziemy również formować naszą postawę, będziemy dbali o nasze sumienie, będziemy chcieli czynić wszystko według Jego prawa, będziemy zabiegali o Ducha Świętego, by On nas prowadzał we wszelką prawdę. Bo zobaczmy, ci, którzy nie mają ducha, chrześcijanie, którzy nie mają ducha. Czy to możliwe, żeby chrześcijanin nie miał ducha? No, Może na ludzki sposób ktoś powie, że to niemożliwe, ale Słowo Boże wykazuje, że jest taka możliwość. Nie mający ducha, czyli zmysłowi, to są ci, którzy wywołują rozłamy, postępują według swoich bezbożnych pożądliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko, co najgorsze, może się przydarzyć tym, którzy nie chodzą w pełni ducha. Niech więc ten ostatni werset zachęci nas, abyśmy dbali o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu. To jest podstawa człowieka wygranego. To jest podstawa kogoś, kto chce mieć właściwe pojmowanie swojego miejsca na tej ziemi, a także i wydarzeń wokół, które się dzieją. To jest podstawa dla człowieka, który nie chce być zwiedziony, dla człowieka, który nie chce narazić się na Boży gniew. Bo człowiek, który jest zmysłowy, nie ma ducha, nawet nie wie, że czyni rzeczy, które są Bogu obrzydliwe. Nawet nie będzie wiedział o tym. Wręcz będzie myślał, że czyni coś, co się Bogu podoba. Jest taki werset, który mówi, że będą zabijać, nawet będą zabijać. I będą uważali, że to czynią, że to czynią dla Boga. Szok. Więc jeszcze raz przypomnę. Jak kształtować swoje przekonania, swoje właściwe poglądy, jak mieć to światło od Boga, żeby nie dać się złamać w lewo, w prawo, nie dać się zwieść. Co grozi w tych czasach, o czym Słowo Boże mówi. Więc Słowo Boże, poznanie Słowa Bożego na pierwszym miejscu. Po drugie, dbałość o nasze sumienie. Niech ono będzie ciągle bardzo wrażliwe, bardzo czułe. Nasza przynależność do Pana Jezusa niech będzie coraz mocniejsza, bo On jest tym światłem, które przyszło na świat, aby oświecić każdego tutaj żyjącego. Duch Święty, który został nam dany, Pocieszyciel, niech będzie w nas Jego pełnia. Poza tym Duch Święty, który będzie działał przez innych, którzy nas obserwują i mogą nam coś powiedzieć, wskazać, pouczyć. Przyjmijmy to z pokorą i z modlitwą. Pan Bóg też używa takiego instrumentu jak karanie, karcenie, żeby nas wychowywać. Niech to nas nie zasmuca, niech to nas nie odrzuca od ścieżek Bożych, ale raczej poprawmy samych siebie i kontynuujmy tę dobrą drogę. No i też głoszone w Kościele słowo. Dobrze jest zapisywać sobie. Przyjdziemy do domu i zapomnimy. Kiedyś ktoś bardzo nas zachęcał i przy okazji warto wspomnieć, abyśmy mieli taki notes i sobie notowali. Nawet jeśli jest to telefon, w którym zapisujemy, niech będzie. Te współczesne telefony pomagają, pozwalają bardzo szybko zapisywać, robić notatki. Róbmy to. Do tego później warto powrócić. No i na względzie powtórne przyjście Pana Jezusa, które ma być rychło, gdy On nagrodzi tych, którzy na to zasługują i skarci, ukaże mocno tych, którzy także i na to zasługują, poprawiajmy nasze myślenie, nasze zachowanie, niech nasza świątobliwość będzie znana wszystkim ludziom, jak mówi Słowo Boże. Powstanie do modlitwy. I Panie Boże nasz, że w tych ostatnich jakby wiekach, może latach, może miesiącach, że mówisz do nas przez Twoje Słowo i my przyjmujemy to Słowo. Niech ono nas uczy, niech ono nas karci, niech napomina, nas zachęca. Jesteśmy otwarci, Panie Boże, abyś nas prowadził. Nie chcemy być zwiedzeni, nie chcemy mieć stępione sumienie. Nie chcemy, Panie Boże, mówić jak ten świat mówi. Nie chcemy mieć poglądów tego świata, ale chcemy mieć poglądy Twoje. Chcemy mieć ten zmysł Twój, Chrystusie. Twój zmysł Chrystusowy w nas niech będzie. Panie Boże nasz, dziękujemy za Twoje słowo, które możemy znać, czytać, lubić, kochać, przestrzegać je. przez moc Twojego Ducha Świętego, którego nam dałeś. Chwała niech będzie Ci, Panie Boże nasz. Uwielbiamy, czcimy Ciebie. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, że nas wybrałeś. Dziękujemy, że nasz umysł, Panie Boże, wzbogacasz o poznanie, czego nie mielibyśmy, gdybyśmy nie znali Ciebie, Panie Jezu, który jesteś światłością tego świata. Dziękujemy i wywyższamy. Rozpuść nas w Twoim błogosławieństwie. Oczekujemy Twojego ojcowskiego błogosławieństwa na dzisiaj, na jutro, przez cały tydzień, Panie Boże nasz. Dziękujemy, że jesteś naszym Ojcem, a my cieszymy się, że Twoimi dziećmi jesteśmy. Amen. Śpiewali pieśń. Jaką?